Antangeryn, dzień dobry. Wracamy ze spacerologią i spacer w związku z tym, że jeszcze jest dość zimowo pod dachem. Tym razem jest to dach Muzeum Przyrodniczego we Wrocławiu, Muzeum Przyrodniczego będącego częścią Uniwersytetu Wrocławskiego. Ambitnie zaczynamy od 5. piętra.
Spacerologia.
Jacek Stefaniak.
Grzegorz Skurzewski.
Jesteśmy w Muzeum Przyrodniczym Uniwersytetu Wrocławskiego. Zaczynamy od 5. piętra i zwierząt odrzuconych?
Nie, no po prostu magazynu. Po prostu magazynu, w którym znajdują się rzeczy częściowo z kolekcji naukowej, a częściowo faktycznie takie, które kiedyś były na wystawie, a teraz już na wystawie ich nie ma. Przede wszystkim dlatego, że muzeum zostało mocno doświadczone przez historię. Ono powstało w czasach jeszcze niemieckich. Bodajże to był rok 1811.
W internecie jest, że 11.
Tak, przy czym samo zawiązanie muzeum to jedno, czyli połączenie zbiorów różnych instytucji, a wybudowanie budynku specjalnie na potrzeby muzealne to 1817 bodajże, czy 15. Co ciekawe, był to ówcześnie najnowocześniejszy tego typu obiekt w Europie, częściowo sfinansowany także ze składek mieszkańców Wrocławia, którzy chcieli taki budynek mieć. Niedawno dowiedzieliśmy się w ogóle, że jest to kopia w ogóle budynku, który się znajduje oryginalnie w Kilonii. To był taki pierwszy typ muzeum z taką dużą salą, którą zresztą zobaczymy, dużą salą na przestrzał, tak, przez kilka pięter. No i właśnie, i obecnie też nie zobaczymy, jak to oryginalnie wyglądało, ponieważ budynek w trakcie II wojny światowej został zbombardowany. Tutaj mieściło się stanowisko ogniowe niemieckie i Rosjanie, nie mogąc sobie z nim poradzić, go po prostu zbombardowali, zawalając całą ścianę budynku. Chyba w miejscu, w którym stoimy, tak gdzieś, nie, dalej. Dalej na prawo była po prostu wyrwa do gruntu. No, odbudowano go z myślą o tym, że będzie tutaj się mieścić instytut, czyli podzielono tak naprawdę te duże sale na gabinety, pracownie i tak dalej, więc nie wrócono do tego oryginalnego muzealnego planu. No i tak jak ze zniszczeniami wojennymi bywa, mimo tego, że część rzeczy ewakuowano z Wrocławia, to część została, no i niestety w trakcie tego bombardowania została zniszczona albo po. Koniec wojny nie oznaczał wcale, że muzeum zostało odbudowane. Jeszcze 2 lata minęły, zanim w ogóle te zbiory w jakikolwiek sposób ruszono, zinwentaryzowano. Tak są doniesienia świadków, że to był moment, w którym po prostu wszystko leżało na stercie, tak? Więc część zbiorów naturalnie się rozproszyła, część została rozkradziona, część zniszczyli żołnierze radzieccy, wypijając na przykład alkohol ze słoików, a do części zginęła też dokumentacja.
To już słyszałam w Muzeum Geologicznym, że eksponaty bez metryczki, bez opisu, gdzie zostały znalezione, kiedy zostały znalezione, czyli jakoś tak nieosadzone w realiach, nie mają wartości. Jak jest tutaj?
To generalnie jest właściwie tak, jak pani powiedziała. Z punktu widzenia kolekcji szczególnie naukowej, dla nas najważniejsze jest możliwość stwierdzenia, kto, gdzie i kiedy dany okaz pozyskał. To jest bardzo ważne, szczególnie jak przyjeżdżają jacyś eksperci, chcą przejrzeć jakąś kolekcję, porównać materiał z danego obszaru. My powinniśmy być w stanie pokazać, że ta, powiedzmy, konkretna ryba została złapana przez tą osobę, oznaczona w ten sposób i z tego miejsca pochodziła. Niestety spora część starych kolekcji, szczególnie gadów, jest pozbawiona takiej możliwości, ale staramy się robić co możemy, ponieważ no, to jest najważniejsza funkcja Muzeum Przyrodniczego. Nie ta kwestia wystawiennicza, która oczywiście jest ważna, ale właśnie to kolekcjonowanie, o którym podejrzewam Jacek również będzie opowiadał dokładniej.
I tutaj jest tak, że te okazy właśnie w tym magazynie to są trochę takie bezimienne, NN, tak? Co z tego, że mamy tutaj serię na przykład małych kotów, jak kompletnie nie wiemy, skąd te koty zostały, no możemy oznaczyć gatunek, tak?
Czy są tutaj takie kompletnie nieoznakowane zwierzaki, o których nie wiadomo w ogóle, co to jest?
Trochę tak, a trochę nie. To znaczy taksonomia i w ogóle biologia jest nauką stale zmieniającą się, więc to, że ktoś kiedyś coś oznaczył i nadał temu nazwę, to nie znaczy, że do dziś ta nazwa obowiązuje, tak? Czy tak samo z nazwami, czy geograficznymi. Dla Niemców w wieku XIX lokalizacja Sudafryka była oczywista, dzisiaj jest to kilkanaście czy kilka państw tam się mieszczących, więc nam na przykład taka lokalizacja nic nie mówi, tak samo z tymi gatunkami. To, że ktoś kiedyś to oznaczył, że to jest na przykład jakiś tam ocelot, nie znaczy, że do dzisiaj przez te 200 lat na przykład ten ocelot wielokrotnie nie został redeskrybowany jako inny gatunek, albo rozdzielony na różne gatunki, albo połączony i tak dalej. I na przykład bez lokalizacji geograficznej też jest ciężko wrócić. Ale to nie jest też tak, że my całkowicie jesteśmy pozbawieni swoich zbiorów, bo o ile te straty były spore, tak?
No właśnie, a jakbyśmy tak porozmawiali o liczbach, czyli mniej więcej ile tych eksponatów było przed wojną, ile zostało?
Muzeum zaczęło się skromnie. To było zaledwie 15 tysięcy eksponatów w tym 1811, przy czym wtedy to była spora kolekcja.
A skąd one się wzięły tak od razu 15 tysięcy?
To była prywatna kolekcja jednego z naukowców, Gravenhorsta, czyli profesora, który założył to muzeum. Wtedy większość kolekcji brała się z takich kolekcji indywidualnych. Naukowcy w ramach swoich prac zbierali kolekcje, potem...
Czyli nawet jeździli po świecie i przywozili.
Zdecydowanie, tak. Wtedy te wyprawy naukowo-badawczo-łupieszcze były na porządku dziennym. Też było więcej świata do odkrycia. Też była większa interdyscyplinarność. Nie zajmowano się jakimś jednym konkretnym gatunkiem, tylko naukowcy bardzo często zajmowali się całą grupą organizmów albo wręcz całymi zespołami, czyli od chrząszczy po ssaki. I właśnie takie prywatne kolekcje łączone czy przekazywane potem na rzecz instytutów naukowych dawały zaczątek takim dużym muzeum. Więc to 15 tysięcy to była prywatna kolekcja Gravenhorsta z innymi kolekcjami zielnikowymi bodajże innych naukowców wrocławskich stworzyło to zalążek muzeum. Ile liczyła kolekcja przed wojną? Trudno oszacować, bo księgi inwentarzowe też spłonęły. Szacuje się, że straty w kolekcji naukowej sięgnęły 80%, a w wystawach 60%.
I to rozróżnienie, mam wrażenie, że pojawia się od początku, bo muzeum powstało też dzięki ofiarności społeczeństwa Breslau, bo chcieli mieć tutaj ludzie muzeum, ale rozumiem, że od początku był taki podział, muzeum to jedno, a nauka to drugie.
Tutaj trudno mi odpowiedzieć jednoznacznie, ponieważ główna część wystawiennicza naszego muzeum pierwotnie znajdowała się w gmachu głównym, o tym trzeba pamiętać. Więc tak naprawdę ja bym powiedział bardziej tak, część wystawiennicza okej, była tam, ale kiedy zaczęto budować cały budynek, no to trudno sobie wyobrazić, żebyśmy wystawiali 15 tysięcy okazów, zwłaszcza głównie dlatego, że na przykład były to głównie owady. Profesor Gravenhorst zbierał między innymi błąkówki, chrząszcza, ale również gady, więc podejrzewam oglądanie na przykład 1000 os po kolei mogłoby być mało imponujące dla osób, które były zainteresowane oglądaniem muzeum, ale dla eksperta od tej dziedziny to taka kolekcja jest po prostu no, niewiarygodna. Możliwość przejścia przez taką serię, na przykład po 50 tysięcy chrząszczy mają. Niektórzy zbieracze mamy takie kolekcje. To są na przykład kolekcja Richarda Scholza. Ona ma przynajmniej 50 tysięcy okazów. I to jest kolekcja samych chrząszczy, przyznam szczerze, więc to naprawdę dla kogoś niezaznajomionego mało imponujące, ale dla osoby zainteresowanej tematem to są niewiarygodnie cenne rzeczy, które można zobaczyć tylko na przykład u niego, zobaczyć jak się te grupy zmieniały, to właśnie powiedział Jacek. Bardzo ważne wiedzieć skąd te okazy pochodzą, ponieważ niektóre obszary są już zniszczone, prawda, my nie wiemy, a tak to zaglądając do takich kolekcji muzealnych, zobaczyć co tam żyło, co było, jak to się mogło zmienić, tylko to musi być wszystko dobrze opisane. O to się najbardziej staramy od strony naukowej.
Wiadomo, że na wystawie mamy rzeczy ciekawe, tak? Największe, najfajniejsze, najbardziej kudłate, puchate. Tamto.
No właśnie, ale jak się tutaj rozglądam, no właśnie, to jest niedźwiedź.
Niedźwiedź się nie zmieścił do gabloty, dlatego tutaj stoi i czeka, ponieważ właśnie jeszcze wracając do historii, ta wystawa, którą obecnie mamy, to jest stworzona właśnie w tych warunkach powojennych. W latach 70. bodajże nabrała takiego ostatecznego kształtu, no i jej zakres jest właśnie już mało odpowiadający tym oryginalnym niemieckim wystawom. Bo oczywiście po zorganizowaniu muzeum po wojnie już przez pionierów wrocławskich ta kolekcja odbudowywana. To znaczy nie jest tak, że siedzimy tylko na tych niemieckich zbiorach, ale w międzyczasie muzeum do dziś urosło. Chyba już do rozmiarów, które miało przed wojną, jeżeli nawet nie większych.
Czyli ile egzemplarzy jest?
No właśnie to jest pytanie. Tak naprawdę nie istnieje, myślę, żadne muzeum na świecie, które by wiedziało, ile ma egzemplarzy, ponieważ pracą muzeum jest katalogowanie dokładne i zawsze się więcej dostaje, niż jest w stanie przerobić. Szacujemy, że od 2 do 3 milionów osobników czy sztuk, powiedzmy, tak?
Czyli każdy chrząszcz jest policzony.
Każdy chrząszcz właśnie nie jest policzony, bo bardzo często jest tak, że po powrocie z jakiejś wyprawy ma się słoik, a w słoiku ma mniejsze słoiki, a w mniejszych słoikach po kilkaset małych błąkówek. Dlatego stąd te szacunki rysunki takie zaokrąglone. No w Muzeum Natural History of London, czyli największym, najbogatszym i też mającym największą bazę pracowników muzeum na świecie, mają skrzynie z czasów napoleońskich, jeszcze nieotworzone.
Czekają na swój czas.
Czekają na swój czas po prostu, bo zawsze się więcej gromadzi, niż jest to potem w stanie opisać. Właśnie to, co Grzesiek powiedział, ten dokładny opis, on zajmuje czas. To, co z tego, że coś mamy złomionego, jak potem nie jest to skatalogowane, wpisane i tak dalej. Stąd te szacunki, ile mamy, są właśnie...
Szacunkami.
Tak, są z takim sporym rozrzutem. Baza niemiecka oczywiście została, ale można powiedzieć, że to muzeum się rozwinęło już ponad nią, przy czym też oczywiście ten kierunek jest już trochę inny.
Jaki, to powiemy za chwilę, a na razie jeszcze zanim opuścimy to pomieszczenie, to proszę, bo tak, niedźwiedź robi największe wrażenie, koty też są zacne i przyciągają wzrok. A co jest tutaj najcenniejsze?
Tutaj? To Grzesiek chyba musi być.
To jest okaz jesiotra, który jest dosyć sławny, ponieważ brał...
Ze 2 metry, nie? Lepiej.
Ale ten jest niezbyt duży jak na jesiotra.
Jesiotra nie jest duży, ale on jest okazem dosyć sławnym, ponieważ kilka lat temu, a może troszkę dalej, jeśli sięgam pamięcią, były robione bardzo ważne badania dotyczące zmienności genetycznej w obrębie tych ryb i właśnie obecny dyrektor, pan profesor Jan Kotusz, z tego okazu pobierał próbki, które następnie zostały wykorzystane w badaniach, więc niby troszeczkę niepozorny stoi tutaj, a jednak jest dla na pewno ichtiologów zajmujących się tą grupą, byłby sławny. To był właśnie Nature. A...
To bardzo sławna ryba.
Tak, to jest bardzo sławna ryba.
Obszczypana z materiału genetycznego.
No a to już słoiki.
Tak, ale właśnie tak jak Grzesiek powiedział o tych ekspertach, tak, to znaczy właśnie bardzo często rzeczy są nierozpoznane w muzeum. To znaczy może mamy jakieś cuda, ale jeżeli tak długo jak nie ma człowieka, który w stanie się przyjrzeć, to nie wiemy. Dlatego muzeum bardzo często też goście ekspertów zewnętrznych, którzy po prostu przyjeżdżają do danej kolekcji, obejrzeć ją na nowo albo w ogóle zacząć oglądać, tak, żeby wyciągnąć właśnie to, co tutaj jest ważne i ciekawe.
Dobrze. A ja tu sobie pooglądam te różne.
A tutaj niestety one są wszystkie takie właśnie źle wypchane, no, w większości przypadków. Te, co są ładne, są na wystawie.
O, mamy.
Ale to, co moim zdaniem i tak warto pokazać. Przyznam szczerze, ja zaczynając swoją pracę w muzeum, jednym z moich obowiązków było zajęcie się właśnie kolekcją gadów, zrobienie nowego katalogu. Więc zastanawiałem się, jaki okaz powinien mieć numer 1, co powinno być tym pierwszym. No i udało mi się znaleźć. To jest okaz tak zwanej hatterii. Niby wygląda podobnie jak jaszczurka, ale to nie jest jaszczurka. To jest ostatni z żyjącej w przeszłości linii tak zwanych sfenodontów. I to jest jeden z okazów, które mamy. Generalnie rzecz biorąc, mamy 4 okazy hatterii, z tego co pamiętam. I to jest moim zdaniem najładniej zachowany. Kolejny mamy na wystawie. Więc dlatego on jest numer 1, właśnie ten... Ostatnich sfenodontów, które do dzisiaj przetrwały, to właśnie dlatego jest jedynką.
I nie ma już więcej?
One występują na Nowej Zelandii. One są, żyją, ale to jest, jak mówię, no wygląda niby jaszczurka. Jaszczurek jest ponad 6 tysięcy gatunków obecnie, ale to nie jest jaszczurka. To jest jej dalszy krewny. Sfenodonty ogólnie tak, jak najbardziej.
Dinozaury pamiętają?
Spokojnie. Sfenodonty tak. No to dalej jeszcze warto moim zdaniem pokazać. To chociażby...
Zebra?
Zebra. Też nie wiadomo skąd ta zebra jest, więc też trudno orzec, jaką ma historię.
Czyli są tutaj i są trochę skazane na to, że będą, aż się nie rozsypią.
Trochę tak, bo muzeum nigdy niczego nie wyrzuca. To znaczy nie praktykuje się w muzeach niszczenia okazów czy usuwania z kolekcji, nawet jak z tym jesiotrem, tak? Przez lata tutaj był bez opisu, bez niczego, ale jednak kiedyś się przydał. Okazało się, że do czegoś jest przydatny. Cały czas mamy rozwój technik genotypowania czy pobierania w ogóle informacji genetycznych i różnych innych technik pozwalających nam coś wyciągnąć z tych okazów, więc nawet takie zwierzę jak ta zebra, która już jest, widać, że tutaj na szwach pęka, jest trochę zakurzona i tak dalej. Być może kiedyś dla...
Będzie miała swój dzień.
Będzie miała swój dzień. Także nie, nawet okazy kompletnie pozbawione dokumentacji cały czas są istotne.
Z dokumentacją, której czasem brakuje, można poszukać jej gdzie indziej. To jest na przykład okaz jednego z krokodyli. No, wydaje się dosyć niepozorny.
On był taki ze 20 centymetrów.
Taki młody osobnik, prawda? Opisany był jako ogród zoologiczny w Rosji. Tak właśnie to było Zoological Garden of Breslau, więc z punktu widzenia naukowego jest mniej warty, bo to niby jest ogród zoologiczny, ale Po skontaktowaniu się z naszymi kolegami właśnie z ogrodu zoologicznego, z terrarium, okazało się, że oni byli w stanie znaleźć po datach, które tutaj miałem na etykiecie, który to był okaz od nich. I jeszcze w starych niemieckich dokumentach okazało się, że to nie był okaz stricte z ogrodu zoologicznego. To był okaz, który trafił tam z Kamerunu, co od razu nam troszeczkę zmienia informację, że mamy już uzupełnioną, zresztą jak widać tutaj jest starsza etykieta bez informacji o kameruńskiej, tu jest już troszkę nowsza, że ogród zoologiczny, ale pierwotnie został tam tu pozytywny. Co oznacza, jak ważne jest taka drobiazgowe szukanie, że może ktoś będzie wiedział i te dokumenty mogą gdzieś być. Lubię go, bo to jest właśnie takie moje znalezienie, że on jednak nie jest tylko ogród zoologiczny, tylko jeszcze ma głębszą historię.
Muzea nie działają w próżni, to znaczy ten ruch okazów pomiędzy muzeami przyrodniczymi jest stały i szczególnie ważne, czy cenne okazy są notowane, czy na przykład ktoś zrobił na nich prace naukowe i tak dalej. Część na przykład naszej dokumentacji odnalazła się w Berlinie, który robił tutaj różne wymiany przedwojenną, tak? Na przykład mieliśmy taką śmieszną sytuację, że przyjechał tu człowiek z Mecklenburga i on w Mecklenburgu wiedział, co my mamy w kolekcji, bo gdzieś tam zachowały się po prostu dokumenty o jakimś tam przekazanym okazie Zum Breslau czy kolekcji, która została tam zdeponowana. Także też nie jest tak, że muzea istnieją w próżni. Tak, to jest cała sieć wymiany informacji, wymiany okazów nadmiarowych, pozyskiwania, wypożyczania czy wzajemnych wizyt naukowców. Szczególnie Niemcy w tym celowali, bo ten współczesny ruch muzealny takich muzeów przyrodniczych to jest, jakby skrystalizował się w Niemczech jako to naukowe działanie. Tak? Kiedyś muzea przyrodnicze były raczej takimi panoptykum, tak? Czyli po prostu
oglądamy dziwo różne.
Tak, oglądamy takie dziwo, tak? Różne dziwne zwierzęta. Czasem były to jakieś tam fejki, tak? Czy ciele z dwoma głowami, czy coś takiego. I to dopiero Niemcy zaczęli to krystalizować w taką działalność zbieractwa, ale w kierunku naukowego. Stąd te niemieckie muzea przyrodnicze, one się wzajemnie właśnie wymieniały i stąd nasze wrocławskie muzeum
było w tej sieci siłą rzeczy.
Tak, było w tej sieci. To takie nieoficjalne oczywiście, bo to nie były czasy, kiedy to było wszystko jakoś skonkretyzowane, ale też historia muzeum jest pełna takich przeplatanek. A to dyrektor skądś tam z Niemiec przyjechał tutaj dyrektorować, a to naukowcy prowadzący tutaj badania potem byli gdzie indziej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli powiedzmy, że to jest takie, obecnie muzeum trochę jest takie dwoma nogami na różnym dziedzictwie, tak, częściowo. Właściwie wszystkie nasze ceny na najcenniejsze kolekcje mają niemieckie nazwiska, ale te współczesne badania już są polskie.
Ale tak jeszcze kontynuując troszeczkę ten wątek tego panoptikum. Okaz, który na wystawie się nie znajduje, ale uważam, że jest ciekawy, to jest chociażby okaz jednego z afrykańskich węży, który został zakonserwowany w momencie połykania pokarmu. Osobiście uważam, że to byłoby intrygujące zobaczyć to na wystawie, ale jest to okaz z kolekcji naukowej. Dobrze opisany, że jest to wyprawa jakaś naukowa. Wiemy, że z 1910 roku, no i złapali okaz, który coś zjada.
Wygląda, jakby się miał zadławić, ale pewnie dałby radę, gdyby mu pozwolić.
One sobie bez problemu radzą z połykaniem takich ofiar. I jeszcze ten wątek tych niemieckich badaczy troszeczkę pociągnę, ale w takim kierunku bardziej może takim troszeczkę depresyjnym dla nas, ale takich mam na myśli ten okaz. To jest okaz.
Znowu krokodyl taki.
Znowu krokodyl. To jest okaz młodego krokodyla różańcowego. To jest największy gatunek krokodyli występujących obecnie. I teraz tak, koledzy właśnie zajmujący się taką troszeczkę detektywistyką badali, czy to może nie być tak zwany typ opisowy. O typach opisowych opowie Jacek troszeczkę później, ale było wiadomo, że profesor Gravenhorst, czyli założyciel tego muzeum, przywiózł część, parę okazów takich, które mogły być właśnie typami opisowymi tego gatunku. I teraz pojawiło się pytanie, czy to jest ten okaz? Normalnie rzecz biorąc, halotypy mają pewne cechy charakterystyczne, tak jak czerwona etykieta, o tym Jacek będzie mówił, to jest bardzo ważne. On tego nie miał, więc koledzy próbowali poszukać po opisach tego okazu, czy to może jest ten święty, cenny okaz. Niestety kończyło się na tym, że raczej nie i inne muzeum wysyptowało inny okaz jako typ opisowy obecny, ale taka nadzieja była, więc
miał szansę.
Miał szansę, no czasem jest nadzieja taka, że no, człowiek próbuje, szuka opisu, no ale wyblakła etykieta i nie daje się znaleźć informacji czasami.
No, ale teraz ma swoje 3 sekundy, więc...
No ale kiedyś może się nada do jakichś badań genetycznych albo do badań morfologicznych.
Najważniejszy jest katalog. Jadąc gdzieś trzeba wiedzieć, kto co ma. To jest najistotniejsze pytanie. Jak jedziemy do jakiegoś muzeum, jako naukowcy pytamy kustosza, a czy macie to i ile tego macie? Tylko to jest cały czas praca, żeby to sprawdzić.
Idziemy dalej, opuszczamy to fascynujące miejsce, znowu koło niedźwiedzia i kotów. Thank you.
Spacerologia.
Piszczenie alarmu. To jest bardzo ważne, że jest alarm.
A one mają taką swoją rynkową wartość, te przedmioty?
O, to jest pytanie, na które nikt nie jest w stanie odpowiedzieć i tak, i nie. Dosłownie odwrotnie. Te, które my uważamy za naukowo cenne, właściwie nie. Za to te, które na wystawie robią za różne po prostu ciekawe okazy, niestety ostatnio są bardzo chętnie poszukiwane przez Chińczyków.
Te medycznych różnych tak, takich wykorzystań.
Albo po prostu do przepychu zwykłego, tak?
Okay. Mogę sobie pozwolić, to
mogę
mam.
Mogę sobie pozwolić, to mam, więc to jest trochę odwrotnie. To, co my mamy na wystawie, bardzo często jest poszukiwane przez ludzi jako pamiątka czy coś takiego, a to, co jest w magazynie i dla nas jest ultracenne właśnie pod alarmem, dlatego mówię, że jesteśmy w banku, to raczej nie, ale generalnie jest tak, że nie można tak naprawdę dobrze wycenić zbiorów przyrodniczych, no bo przecież nie pójdziemy na czarny rynek i się nie zapytamy, a ile ten kieł słonia, cios słonia, przepraszam, kosztuje, a nie tym bodem, bo handel tym jest w ogóle zakazany, jest kompletne moratorium i nie wolno, więc nie wiemy, jaka to jest wartość. No a jak na przykład wycenimy jakiś tam ostatnią jaszczurkę z jakiejś tam wyspy, tak? Dla kogoś jest to zwykła szara jaszczurka, ale już na przykład nigdy więcej na tej wyspie nie wystąpi. To jest kompletnie nie do oszacowania i wszystkie muzea przyrodnicze niestety cierpią na to, tak? Bo potem są po prostu problemy z na przykład ubezpieczaniem takich rzeczy, czy oszacowaniem wartości całości.
To są bezcenne właśnie.
Są po prostu bezcenne, tak, właśnie tak. No, jeżeli chodzi właśnie o takie czysto komercyjne rzeczy właśnie typu ciosy, rogi, nosy, to tam teoretycznie możemy coś próbować. No, na przykład takim śmiesznym przykładem jest łuskowiec. Takie małe zwierzątko, które przypomina trochę szyszkę. I jego łuski są właśnie wykorzystywane w tradycyjnej medycynie chińskiej. I generalnie nikt się wcześniej tym łuskowcem nie przyjmował, bo to było zwierzę dość popularne. Ono występuje i w Azji, i w Afryce.
I co? Już coraz mniej.
I właśnie, już. I okazało się, że już po prostu tak zostało wytępione, że nawet są, na szczęście nam się to nie zdarzyło, ale gdzieś tam są notowane
próby
kradzieży tego łuskowca, gdzie to nikt się nie spodziewał wcześniej, że to w ogóle może być, bo ta keratyna, czyli ta substancja, z której ma te łuski, to jest dosłownie ta sama substancja, z której mamy zbudowane włosy i paznokcie. No to tak jakby ktoś chciał ukraść sproszkowane włosy czy paznokcie, ale dotychczas...
Ale magia czyni cuda.
Tak,
prawda?
Ale dotychczas jakby łuskowiec nie był żadnym wyjątkowym okazem. Nagle okazało się, że jakieś tam siły...
Dobrą legendę dostał i
tak,
niestety stał się...
zadziałały i nagle jest super cenny. Teraz pytanie, czy ja to dobrze zrobiłem?
Czy zaraz rozlegnie się alarm?
Ja nie jestem tu częstym gościem. Dobrze. już wypiszczało. Dlaczego alarm i dlaczego takie podchody?
Ty już nie ma zwierzątek. Znaczy są, ale w słoik, ale zwierząt. Przepraszam, bo to tak same słoiki i tak spojrzałam.
No. Same zwierzątka. Jesteśmy w kolekcji mokrej tak zwanej. Dlatego ją chciałem pokazać, bo ona jest jedną z lepiej zorganizowanych kolekcji. Potem jest dziełem życia kilku wybitnych profesorów. Tak jak mówiłem wcześniej, trochę kierunek muzeum się zmienił. Co ciekawe, za czasów niemieckich muzeum specjalizowało się w organizmach morskich. To jak na Wrocław, które leży trochę daleko od wszystkich mórz, jest nietypowe. Był nawet budynek akwarium, do którego dowożono wodę. Znaczy wtedy nie było tych wszystkich...
Morską?
Tak, z Morza Czarnego cysternami. Bo tam hodowano gąbki różnego rodzaju takie...
To z rozmachem.
Tak, z rozmachem, bo był to wiodący ośrodek pod tym względem. I tutaj jest też kolekcja życia, działu życia profesora Wiktora, czyli kolekcja ślimaków nagich. No i właśnie, jest to jedna z lepiej zorganizowanych kolekcji.
Nagi to są te bez muszelek.
Tak, bez muszelek. O tym, co mówił Grzesiek, tak? Czyli ranga muzeum taka naukowa to ilość holotypów. Nie ilość ludzi na wystawie, nie ilość w ogóle okazów w kolekcji, tylko właśnie ilość holotypów, czyli wzorców. Tak jak mamy wzorzec Sevr, wzorzec kilograma, którego się wszyscy muszą odnosić, że tyle i tyle waży kilogram, to w nauce mamy typy opisowe. Tych typów jest różne rodzaje, Grzesiek pewno wie więcej, holotypy, eugotypy i tak dalej. Ale najważniejszy jest holotyp, czyli jeżeli ktoś odkrywa gatunek nowy dla nauki, to na podstawie jednego organizmu konkretnego opisanego w literaturze, ten gatunek oznacza, tak? Że jest takiej i takiej długości, ma takie cechy, takie, inne i tak dalej.
Czyli jak ktoś chce zobaczyć takiego ślimaka wzorcowego z danego gatunku, to przyjeżdża tutaj i patrzy, jak on wygląda.
Tak, czy do innego muzeum, tak? I to, co tutaj widzisz, to te czerwone etykietki, tak? Czerwone
nakrętki,
to właśnie oznacza, że to jest holotyp. I dlatego ta kolekcja jest o tyle cenna właśnie, że tutaj...
Dużo czerwonych nakrętek.
Dużo właśnie czerwonych nakrętek. Ta liczba tych holotypów świadczy o randze muzeum. Grzesiek tu sprawdza. 11 tysięcy holotypów różnych, nie tylko ślimaków, ale też kręgowców, roślin, krzybów i tak dalej. Tutaj są ślimaki nagie, one są podwójnie zabezpieczone, nie tylko są w słoiku, ale ten słoik jeszcze w środku ma taką małą fiolkę. Generalnie technik konserwacji organizmów jest mnóstwo różnych. Obecnie najczęściej stosuje się alkohol 70%, który nie jest idealny, ale ma jedną dobrą cechę. Organizmy wyciągnięte z alkoholu można poddać badaniom genetycznym. Kiedyś stosowano powszechnie...
Formalina była.
Tak, i to wracając do tej historii o tych żołnierzach radzieckich, którzy wypijali to alkohol, podobno się zdarzyły przypadki pomyłek i śmierci. Ale formalina, mimo wielu zalet, ma tą wadę, że denaturuje białko. Czyli wyciągnięte okazy z formaliny, nawet po przepłukaniu, mają... No ciężko się z nich wydobywa DNA. Obecnie są techniki, które potrafią z takiego białka też wyciągać DNA, ale odchodzi się od formaliny właśnie, czy właściwie się już nie stosuje formaliny właśnie z tego powodu, bo badania genetyczne obecnie w taksonomii i biologii to jest podstawa.
Tu jeszcze sobie zerkniemy na
mątwy, jak widać głównie.
Mątwy, kalmary. Muzeum przed wojną specjalizowało się w badaniach mórz. Były nawet robione różnego rodzaju wyprawy naukowe statkami do połowów głębokomorskich.
Wyobraźnia nam podpowiada, że kiedyś to były takie wyprawy, gdzieś na koniec świata, z których przywożono okazy.
Dziś takie wyprawy są, ale to też nigdy nie było aż tak romantyczne, ponieważ takie duże wyprawy to były jednorazowe wydarzenia, tak poprzedzone latami zbiórek pieniędzy, przygotowań logistycznych i tak dalej. Częściej kolekcje powstają, tak narastają po prostu, tak? To znaczy na takiej zasadzie, że ktoś jeździ w teren, zbiera swoje rzeczy, zbiera dla kolegów i tak powoli przez 20 lat swojej pracy tworzy. Ludzie robią swoje po prostu prywatne wyprawy.
Zależy, jak zależy, traktujemy dużą wyprawę. Pamiętaj, że nasi...
Nad statki 300 ludzi.
300 ludzi może nie, no ale nasi koledzy przecież, że tak powiem, Nowa Kaledonia i tak dalej, no to jak najbardziej do tej pory są zbiory entomologiczne zbierane i cały czas są działające, bo to, co powiedział Jacek, muzeum nie jest skończone. Nie ma czegoś takiego jak skończona kolekcja muzealna. Zawsze można jakąś nową białą plamę na mapie znaleźć, pojechać, no i cytując za właśnie takimi najwybitniejszymi profesorami, że oni w tej jednej słoiku mają tych chrząszczy więcej niż ja tych wszystkich jaszczurek na wystawie i to jest prawda. I to wszystko czeka na opracowanie. Jest taka no, robota życia wręcz, można powiedzieć.
Niekończąca się.
Niekończąca się, ponieważ o ile już takich wielkich odkryć typu nowy gatunek słonia czy coś takiego raczej w naturze nie znajdziemy, bo świat jest dość taki nam dostępny do wyciągnięcia ręki, dobrze zbadany, to nasi koledzy udowadniają, że są niezgłębione pokłady bioróżnorodności tam, gdzie dotychczas to pomijaliśmy, tak? Głębiny oceanów są w ogóle nieznane człowiekowi, a kolega właśnie od owadów potrafi wyjść do ogródka naszego muzealnego, przesiać ziemię i tam między ziarenkami piasku znaleźć kilkanaście gatunków, których nigdy nikt wcześniej nie widział i w ogóle nauce są nieznane, tak? I są to też niezwykłe formy, bardzo specjalistycznie przystosowane, w ogóle niepodobne do niczego, co znamy. Na przykład owady bez głowy, tak? Znaczy, mają tą głowę, ale to bardzo, bardzo, bardzo
ukrytą.
Tak, że faktycznie
nie tylko tak, jak sobie wyobrażamy, wielkie wyprawy, nie tylko w ogóle wyprawy, ale też wystarczy wyjść z domu.
A nawet niekoniecznie, bo i pamiętam, jak przyjechał do nas kolega, który się zajmował pająkami, nie pająkami, tylko kosarzami. Mamy taki pokój gościnny i złapał na ścianie jakiegoś nowego dla tego terenu, dla Dolnego Śląska. Znaczy nie nowego dla nauki, ale pierwszy raz na Dolnym Śląsku znalazł kosarza w łazience, bo kosarze mają taki zwyczaj, że lubią...
On z długimi nogami, tak?
Lubią wilgotne miejsce, więc...
Wiedział, do kogo przyjść.
Tak. No niestety źle się to skończyło dla kosarza, bo został wrzucony do alkoholu jako dowód na to, że...
Nie wiedział.
Jako dowód, że tam był, ale nawet nie trzeba z domu wychodzić, żeby coś znaleźć.
No i znowu, tutaj znajdujemy poza setkami słoików też to coś, co dla laika miałoby wielką wartość, czyli piękne muszle, duże, ogromne.
Tak, i to w ogóle jest ciekawa sprawa, bo takie właśnie rzeczy, które są efektowne, bardzo często do nas przychodzą z nietypowych źródeł, bo w nauce właśnie szukamy...
Złapane na granicy.
Tak, tak, dokładnie właśnie tak. Złapane na granicy, czyli też przekazane przez prywatnych darczyńców, którzy mieli na szafie na przykład wypchanego zwierzątka i chcą go oddać. Tak jak Grzesiek wcześniej wspominał, dla nauki to ma małą wartość, bo nie wiemy skąd to jest i co to jest, ale właśnie cieszy oko. Nie cieszy celników oczywiście, bo obecnie właśnie to propos tych wypraw naukowych, obecnie w związku ze spadkiem bioróżnorodności i działaniem człowieka powstał szereg umów międzynarodowych czy prawnych rozwiązań, które limitują pozyskiwanie takiego materiału w sposób niekontrolowany i w sposób rabunkowy, powiedziałbym. Jak przyjdziemy się na wystawę, to zobaczymy, tam powiemy o CITES i wymarłych rzeczach, ale tutaj bardzo często muzeum czy to dostaje do oceny, czy dostaje już przechwycone na granicy właśnie rzeczy, które ludzie przywożą, myśląc, że to ciekawa pamiątka, a niestety w ten sposób się...
Łamią prawo zwyczajnie.
Tak, a łamią prawo, to tam mniejsza z tym, ale bo co najwyżej zapłacą grzywnę, ale przyczyniają się niestety do tępienia tych gatunków w środowisku naturalnym, no bo ktoś musi to pozyskać. Też muzeum zmieniło się też od tej wyprawy. Zawsze mnie dzieciaki pytają, czy to zwierzę zostało zabite specjalnie do muzeum. I na szczęście mogę powiedzieć, że nie, bo obecnie te duże okazy, które mamy, najczęściej są z zoo i umarły sobie
śmiercią naturalną.
Po prostu ich potem skóra czy kości zostały odpowiednio spreparowane na potrzeby muzealne, ale to nie jest tak, że latamy ze strzelbą i strzelamy do jakichś dużych zwierząt, żeby je mieć na wystawie. Tak? Zresztą ta współpraca z zoo teraz z powrotem aktywna, przed wojną też była mocnym punktem współpracy między instytucjami. Tak? Dyrektorzy tutaj korzystali z wiedzy muzealników i też ten przepływ tych organizmów był też spory.
Opuszczamy bank.
Opuszczamy bank.
I kolejne pomieszczenie i tym razem dostępne dla wszystkich szkielety.
Czyli układ kostny kręgowców. Ja tutaj powiem to, co zawsze mówię, bo to jest bardzo dużo pytań zawsze o to. Przyzwyczailiśmy się, że w muzeach różnych, szczególnie tych współczesnych, mamy dużo różnych fantomów, tak? Czy to modeli plastikowych, czy jakichś rzeczy, którymi się można pobawić, dotknąć i tak dalej. U nas niestety jest zakaz dotykania, a to dlatego, że wszystko w muzeum jest prawdziwe. Nasze muzeum się szczyci tym, że nie mamy żadnych rzeczy, które są w jakiś tam sposób... udane, tak? Teraz mamy wystawę tymczasową, gdzie są takie rzeczy, ale generalnie ta wystawa stała muzealna, oprócz dosłownie drobnych elementów dorobionych, na przykład tam doczepionych małych paluszków, czy czegoś tego, co się z tych szkieletów na przykład ukruszyło.
Słoń ma kły dorobione.
Tak, ma dorobione, ponieważ kły są bardzo, bardzo cenne. Gdybyśmy tutaj zostawili prawdziwe, to następnego dnia już by nie było, a my byśmy
musiałby być
dziurę w murze.
To ale... więc mówimy głośno. Ten słoń nie ma kły. kółów. Nie ma po co przychodzić.
A właściwie ciosów.
Ciosów.
A nawet ma różowe, specjalnie po to, żeby się wyróżniały, bo to był kiedyś taki pomysł, żeby w naturze słoniom malować na różowo, co odstraszało kłusowników. Taki pomysł był robiony z nosorożcami. Nosorożce mają ten róg też cenny i poszukiwany. Z keratyny właśnie, czyli z tej substancji są włosy, czyli to jak farbowanie włosów. Farbuje im się na przykład niebiesko, nosorożec ma słaby wzrok, więc mu to nie przeszkadza, a taki materiał już jest w pewien sposób skażony i nie nadaje się na przykład do różnych jubilerskich rzeczy i w ten sposób nosorożce są chronione. Czasem się też po prostu usypia zwierzę i ucina ten róg jakby w
żeby
sposób
nie kusić.
Tak. No ze słoniami niestety tak łatwo nie jest, bo zębina to zupełnie inny materiał, to jest kość i odważny się nie znalazł, który by pomalował, ale my tutaj pomalowaliśmy, żeby zwrócić uwagę.
Paradoksalnie w ten sposób ratuje się im życie, pozbawiając tego, tak, co najcenniejsze dla kłusowników.
Tak, no ewolucja też trochę ratuje życie, ponieważ ta presja kłusowników jest obecnie tak duża, że rodzą się w Afryce słonie już bez ciosów. Małe słonie, to nie są jeszcze dorosłe osobniki. Naukowcy sobie zadają pytanie, jak one sobie będą radzić, bo zęby u słonia to narzędzie głównie, to nie jest ludzie.
Ozdoba.
Ozdoba też, ale ludzie zwykle uważają, że słoń tymi ciosami na przykład walczy czy coś takiego. Słoń jest na tyle duży, że nie musi walczyć, bo mało co jest. No to jest narzędzie. No, jak ktoś wie, jak działa spychacz czy koparka, to jest dokładnie właśnie to. Tak, słonie używają tego do kopania, do przewracania drzew, do podnoszenia małych słoniąt, na przykład jak się przewrócą, czy do poszukiwania wody, czy do rozbijania kamieni i tak dalej, i tak dalej. Tak, to jest po prostu rodzaj narzędzia. Tak, tego, czego się nie da zrobić trąbą, to można to zrobić mocnym zębem. Zresztą słonie są lewo i prawo zębowe. Ten ząb chętnie używany jest krótszy i zaokrąglony po prostu.
Taki starty.
Tak. No, zobaczymy, jak te małe słonie bez zębów będą sobie radzić w naturze, no bo jednak to jest pewnego rodzaju upośledzenie, przynajmniej w stosunku do tych poprzednich, ale może są w ten sposób bezpieczne.
Grzesiek, to jest twoja sala.
Czyli jest tylko jedna rzecz nieprawdziwa.
Szkielet ludzki.
Szkielet ludzki, ponieważ...
Ale to skalę pokazuje też trochę chociaż, bo on taki...
Jest cokolwiek niski, ale generalnie szczątkom ludzkim należy się specjalne traktowanie w świetle polskiego prawa. Istnieją muzea, które mają te szkielety, ale na pewno nie mógłby być taki jak tutaj, którym ja czasem się tam bawię, ruszam, pokazuję. No, jeżeli są szczątki ludzkie, no to muszą być zabezpieczone przed jakimś dotykaniem.
Z szacunkiem po prostu.
Z szacunkiem, dokładnie właśnie tak.
Czegoś?
Jak to brzmi?
To jest sala Grześka, tak?
Jak powiedział Jacek, to jest moja sala, ale głównie dlatego, że ja uważam, że całą masę biologii kręgowców no najlepiej omawiać znaczy, no właśnie na kręgach, czyli na tej całej tutaj zebranej pięknej masie, można by powiedzieć. Dla większości osób, którzy ją odwiedzają, to jest przejść i pierwsze pytanie, gdzie są dinozaury, prawda? Bo wiadomo, muzeum...
Gdzie są dinozaury?
A dinozaury są tam. Możemy się przejść jak najbardziej. W naszym muzeum mamy coś, co jak najbardziej jest dinozaurami, ale nie tym, co się z dinozaurami w pierwszej kolejności kojarzy. Ale spójrzmy. Jak wyobrażamy sobie dinozaura, to chcemy widzieć dwunożnego zwierza, który posiada łuski i pazury.
No i zgadzałoby się ten kazuar, proszę bardzo.
Jak najbardziej, proszę bardzo. W naszym muzeum są dinozaury, ale ich obecnie występujące formy najbliżsi przodkowie, czyli ptaki. Więc jak najbardziej dinozaury mamy, ale tylko te współczesne.
Ale łapka taka i owszem.
Ale ta łapka właśnie bardzo się cieszę, że ona właśnie jest zachowana w tej, w cudzysłowie, mojej sali, bo nie sposób, no ktoś chce dinozaura, ptaki pochodzą od, właściwie, no pochodzą od gadów, powiedzmy tą wersję bardziej ogólną, to jak najbardziej spoglądanie na tą nogę pokazuje, jak najbardziej to przecież gad był kiedyś. Cóż dalej warto powiedzieć? To, co warto powiedzieć, to się tak naprawdę troszeczkę zatrzymać i nie biec. Zadać sobie pytanie, w jakich środowiskach kręgowce żyją, prawda? I pomyślamy, że jest woda. I dalej zaczynamy patrzeć, co mamy z wody. Z wody mamy oczywiście tutaj cały rząd waleni. Mamy zarówno, że tak powiem, fiszbinowce, które tutaj mamy tego dużego, pięknego sejwala, jak i wszelakie delfiny. Ale chwilę później patrzymy, a obok stoją syreny, prawda? Są manaty i diugonie. I zaczyna się robić pytanie osobie, która byłaby zainteresowana, zaraz, a dlaczego one nie są razem? I to właśnie układ tej sali jest układem tak zwanym taksonomicznym. Staramy się podobne trzymać, a może raczej niepodobne, spokrewnione trzymać ze spokrewnionymi. Dlatego na przykład wnikliwe oko zauważy, że tak, te są wodne, nie mają przecież nóg, proszę zobaczyć. Ewidentnie wodne, ale
jakieś łapy mają.
Ale kończyny mają, prawda? Kończyny przednie, które służą za taką formę płetw. Ale jak popatrzymy dalej na taką głowę, a to zaraz zobaczymy, że to przecież jest typowy roślinożerca, prawda? Duża, szeroka, silna żuchwa do rzucia roślinek. Poszukamy czegoś podobnego. No powiedzmy, no do manatów podobne mogą być, w cudzysłowie, foki, prawda? Ale patrzymy na fokę i foka nie znajduje się koło manatów. Ona jest nie bez powodu koło lamparta, koło niedźwiedzia. To jest przecież cała rząd drapieżnych, karniwora. I zobaczymy, ona nogi ma, prawda? I teraz pojawia się pytanie. Ta ma nogi, ten nie ma nóg, jest roślinożerny. Tamte, czyli wieloryby, też nóg nie mają i nagle dochodzimy do wniosku, zaraz, ile razy te kręgowce do tej wody wróciły, bo to przecież są zwierzęta.
Nie tak, że wyszły i zostały na lądzie, tylko dokładnie. Tak w tej wewte trochę.
Dokładnie w tej wewte i tak to wyglądało tak naprawdę. I to przecież zadajemy sobie pytanie, gdzie stoją wieloryby? Wieloryby stoją, kto je otacza? Kogo widzisz? Kto je otacza? Najbliżej mają.
Jeleń jest blisko.
Jeleń, potem są dalej żubr, prawda, jest też wielbłąd i żrafa.
Czyli to nie tak, że tak się ustawiło, tylko one naprawdę są blisko
to
siebie.
To nie jest przypadek. Trzeba być świadomym tego, że w dawnych epokach geologicznych wieloryby powchodzą w kopytnych. To jest niezwykłe, ale tak. Co prawda współcześnie najbliższym krewnym wielorybów są hipopotamy, ale to mniej więcej można sobie wyobrazić, prawda? Takie duże, ociężałe i siedzi w wodzie. Ale jak pokopiemy w ich historii, no to nagle się okaże, że to są potomkowie kopytnych. Co prawda nie takich, jak tutaj stoją, mają wspólnych krewnych. Tak samo jak my z szympansem mamy gdzieś tam daleko wspólnych krewnych, nie my pochodzimy z szympansów, prawda? Wiadomo, o co chodzi. Ale to tak budzi taką zainteresowanie. Dalej ktoś przebiega i widzi tego
jelenia olbrzymiego i on rzeczywiście jest olbrzymi, stoję pod jego porożem i właściwie do tego poroża mam tak jeszcze z dobrych kilkadziesiąt centymetrów.
I trzeba powiedzieć otwarcie, że tak się czasem sobie podaje taki żart, że gdyby ten jeleń wyszedł na rykowisko w swoich czasach, to nie do końca jesteśmy pewni, czy byłby takim naprawdę macho i najbardziej pożądanym. Jego rozpiętość poroża, z tego co pamiętam, to jest około 2,7 metra, a miał dużo większe. Potrafiłby nawet jeszcze metr więcej spokojnie, więc gdyby wyszedł jeszcze większy, potężniejszy, no to musiałby ustąpić. Cóż dalej? Zobaczmy na jego poroże i zobaczmy, co tu się znajduje. To jest
wyżłobienie.
Wyżłobienie to są pozostałości po naczyniach krwionośnych, które odżywiały tą kość. I potem zadajmy sobie pytanie, okej, ponad 2 metry rozpiętości. I zadajmy sobie pytanie dalej, co my o jeleniach wiemy? Jelenie zrzucają porę. Przecież teraz jest ten okres, kiedy się chodzi i szuka się tych zrzutów.
Co z tymi naczyniami?
No, tak naprawdę one muszą odżywić, potem zostaje kość, potem wszystko zostaje zresorbowane, zostaje już tylko ta część, która będzie służyła jako ta popisowa, a potem odpadnie. I dodajemy sobie dalsze pytanie, z czego to jest? To jest kość, czyli wapń. A czym one się żywią? Roślinami. I dajemy sobie dalej informację, co roku robił nowe. To jest potęga, że nie ma raz na całe życie. On takie robił co roku. To jest informacja, prawdziwa reklama, jakim ja jestem potężnym samcem, prawda? Jakim ja byłem. Byłem w stanie jedząc,
intensywnie przeżuwając,
że tak powiem, rośliny, zebrałem materiał na coś takiego. To budzi podziw moim zdaniem, plus też warto się troszeczkę zareklamować. To jest jedyny okaz tego gatunku w polskich muzeach.
Czaszka tura. I czaszka krowy dla porównania i ona jest mniejsza.
To jest taki, nazwijmy, symbol, no bo każdy pamięta, jak czytaliśmy daleko nie patrząc Krzyżaków, no to tam przecież było polowanie na tury. Ten jeden, ja sobie pozwalam mówić, z dwóch królów puszczy, no bo było ich przecież dwóch, był tur i był żubr. Jednemu się udało i to też ledwo, nie oszukujmy się, przetrwać do dziś. On, ostatni okaz w ogóle w historii współczesnej, bo w czasach współczesnych, to właśnie umiera w Polsce i nawet dokładnie znamy datę, to jest 1627 rok, ostatni okaz w ogóle znany pada.
Tur też jest zwierzęciem, które było zwierzęciem królewskim i jako takim poddanym specjalnej ochronie. I to też ta historia królewskości tego zwierzęcia gdzieś tam dalej się toczyła, ponieważ jak już królów polskich zabrakło, to już potem tylko car mógł polować, czy tam później różni inni ważni dygnitarze. Także to zwierzę cały czas się jakąś ochroną cieszyło. No niestety inne czynniki wpłynęły na to. Utrata siedlisk głównie, że odszedł. Ale jest to też taki historyczny wskaźnik tego, że to o tej ochronie przyrody, mimo tego, że raczej do celów osobistych myślano już wcześniej.
To, co jeszcze Jacek powiedział, symbol polski, no to co jest symbolem polskim? Wiemy, że symbolem Polski jest bielik, celowo nie mówię orzeł bielik, bo to przecież nie jest orzeł, ale tak, mamy oczywiście okaz bielika, wydaje się dosyć niepozorny, stoi taki oskubany kurczak, ale jeśli odwiedzicie kiedyś nasze muzeum, szczególnie salę ze szkieletów, popatrzcie na okazy i poszukajcie, jaką historię dany okaz opowiada. Jeśli spojrzymy na tego ptaka, to zobaczymy, że lewe skrzydło wyraźnie różni się budową od prawego. To oznacza, że to zwierzę przeżyło jakąś przygodę, patrząc po tym, co jest tą deformacją.
To takie poszarpane jest ta lewa kość.
My jego historię znamy. Jak widać, on ma również obrączkę, więc zaciągnąłem języka od naszych kolegów ornitologów i oni wiedzą, że ten konkretny bielik został obrączkowany jeszcze w gnieździe, następnie wyleciał z gniazda jako osobnik młodociany i żerując na padlinie na torach nie zdążył uciec przed pociągiem. Został potrącony, co widać, ale nie umarł. Kości są pozrastane, bo trafił do ośrodka rehabilitacji. No, tam już oczywiście nigdy go więcej nie opuścił, ale to dowodzi tego, że chociaż po tym oznaczeniu możemy tą historię odtworzyć i zobaczyć. Jest jeszcze parę okazów na tej wystawie, które mają ślady, że przeżyły w życiu jakąś przygodę, ale ja ich nie pokażę, żeby chciałbym zachęcić każdego, kto przychodzi, żeby nie przebiegać przez tą salę, bo tu naprawdę można spędzić godziny, tylko poszukać, które zwierzątko, nawet stąd widzę już, które miało jakąś w życiu przygodę, jak to się zrastało, jak to się zmieniło, co się wydarzyło. Dalej też warto tutaj zobaczyć, można się też pobawić chociażby w to, co wiemy ze szkoły podstawowej, prawda? Uczymy się, że kości kręgowców rosną, prawda? Mamy nasadę i trzony. No i często można podejść i powiedzieć, a to jeszcze jest mała żyrafa, ona jest taka nieduża.
A no tak jest... jak ta żyrafa, a... jednak duża.
Ale to jest dzidzia. Zobaczmy. To, co wiemy o wzrostaniu kości u zwierząt. Mamy trzon i mamy nasady. Nasady są oddzielone. Jak popatrzymy chociażby na okaz stojący obok osobników dorosłych, ale innych gatunków, to takiej cechy nie ma. To nie jest, jest patologia.
To jest... chodzi o to, żeby ona sobie spokojnie rosła i rosła.
Tak, dokładnie, będzie rosła. Póki jest ten fragment, że te nasady z trzonami się nie zrastają w skrócie, mogą dalej być kości rosnąć na długość. Tą historię też można opowiedzieć w tej sali obserwując ją.
Ale ty opowiadasz tutaj tę historię?
Zdarza mi się.
To już wiemy, z kim trzeba się umawiać.
Co więcej, zadajmy sobie też pytanie, patrząc na okaz człowieka i siebie. Gdzie jest pięta? Pięta, każdy wie, Achilles miał swoją, więc za piętą jest stopa. I teraz znajdźmy piętę u żyrafy.
Ona jest dobrych kilkadziesiąt centymetrów nad ziemią.
Dokładnie tam, gdzie powinna być. Kość udowa, kolano, staw skokowy, a to wszystko długie, co zwykle przebiegniemy i nie zobaczymy, to jest przecież nic innego jak fragment stopy, śródstopia. To wszystko tylko trzeba się zatrzymać i zadać sobie pytanie, a jak to wygląda u mnie? I to pozwala nam dojść do ciekawych właśnie takich obserwacji. Co więcej, na końcu możemy zajrzeć jeszcze sobie na ryby. Przyznam szczerze, ryby są mocno niedoreprezentowane na tej wystawie. Pamiętajmy, że z około 60 tysięcy gatunków wszystkich kręgowców, połowa to są ryby żyjące w wodzie. To trzeba mieć z tyłu głowy. Ssaków wcale nie jest aż tak dużo. Proszę sprawdzić, ile jest gatunków ssaków, a ile jest ptaków na przykład.
Ile?
Ssaków jest około 5 tysięcy, ptaków ponad 10 tysięcy, gadów również będzie ponad 10 tysięcy, samych płazów jest około 8 tysięcy, z malutkim hakiem to się wtedy zmienia. I nagle się okazuje, że nas to tak naprawdę to nie jest nas tak dużo.
A ryby rządzą.
Około 30 tysięcy, ryby rządzą i to rządzą tak naprawdę i tu i tam. Bo jakbyśmy kiedyś się zastanowili tak naprawdę nad pochodzeniem na drzewie rodowym nas, to nagle się okaże, że te ryby, które tutaj oglądamy, czyli karp, sum i potem pozostałe parę okazów, to są ryby kostno-szkieletowe. Obok nich znajdują się rekin i płaszczka, czyli to, co my często uczymy się, ryby chrzęstno-szkieletowe. Ale tak, to jest kość, tam też jest kość i nagle się okazuje, że w historii kręgowców mieliśmy moment pojawienia się tak zwanej grupy ryb kostno-szkieletowych, osteichthys. I one dzielą się na dwie. Aktinopterygi, czyli to, promieniopłetwe, i sarkopterygi, czyli te, z których powstaliśmy my, mięśniopłetwe. Więc to jest ta historia, którą warto zobaczyć, że tak naprawdę...
Szacunkiem do przodków.
Szacunkiem do przodków, gdzie te ryby tak naprawdę powędrowały i co rybami jest dzisiaj. Można, jak można tą daleko tą filogenetykę pociągnąć. Ale wróćmy do naszego karpia, bo o nim warto. To już karpia każdy generalnie wie, bo wiemy Wigilia, karp na Wigilii i tak dalej. Ale czy ktoś z Państwa spojrzał kiedyś na karpia z punktu widzenia od tyłu jego głowy, czyli nie od przodu tego fajnego pyska, który tak ładnie zasysa, tylko od tyłu. Jak spojrzymy od tyłu, to zobaczymy, że tam znajdują się zęby gardłowe. Dodatkowy aparat służący temu zwierzęciu do miażdżenia pokarmu. To jest, wiadomo, ryby nie mają rąk. Ciężko jest im manipulować pokarmem, więc są w stanie niektóre gatunki właśnie tymi tylnymi dodatkowym elementem do miażdżenia sobie ten pokarm rozdrabniać. Czyli nie tyle.
Najpierw tak zasają, a potem tam sobie ciach, 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 ciach.
To jest taka typowa, fajna cecha właśnie ryb karpiowatych.
Tak, jak widzimy szkielety, to są szkielety, ale jak dorzucimy do nich historię, to jest to wszystko absolutnie fascynujące. I nagle zaczyna się składać.
Tak. Historii jest bardzo wiele i naprawdę warto sobie pochodzić, zadawać pytanie. Ja zostaję Państwa z takim malutkim pytaniem, jeśli nas odwiedzicie. Kogo mógł do czego zainspirować słoń? Co mogli Grecy wymyśleć, jak znaleźli mamuta? I proszę o tym się zastanowić samemu, co Grecy mogli pomyśleć, jak znaleźli kości mamuta? A pomyśleli. Coś bardzo sensownego.
Da się wygooglać?
Można spróbować.
Spacerologia.
Nowa sala, zupełnie inna akustyka i dużo gablot po prostu.
Tak, to jest sala roślin.
I bóbr też jest. Tak, ale on jest tutaj jako ktoś, kto tutaj nad rośliną się pochyla. Czyli to wystawa czasowa.
Tak, wystawa czasowa z Muzeum Przyrodniczego w Görlitz, imienia Senckenberga w Görlitz. Tematem tej wystawy jest życie rzeki. Życie rzeki na przykładzie Nysy Kłodzkiej, czyli rzeki, która ma taką ciekawą historię polsko-niemiecką, tak jak nasze muzeum dzieli Görlitz na Görlitz i Zgorzelec i też historycznie miała różne swoje przygody i o tym ta wystawa jest. Nie tylko o biologii tej rzeki, czyli o tym, co tam żyje, jak tam żyje i tak dalej, ale też o geologii, hydrologii, o historii, czyli o tym, jak rzeka wpływała na ludzi i ludzie na rzekę. Ponieważ ludzkość od zawsze była z rzekami związana, tak? Te cywilizacje, wszystkie pierwsze wielkie cywilizacje powstały w tak zwanym żyznym półksiężycu, czyli dolinach dwóch potężnych rzek, Tygrysu i Eufratu. Zresztą Wrocław też jest miastem, które zaczęło się od rzeki. Ulubiony okaz tej wystawy.
To jest koszt na śmieci? Zajrzyj do środka. A!
Fajne, z niespodziewanym lokatorem. Nie będę mówił, co to za lokator, żeby przyjść i zobaczyć, ale ci lokatorzy niedługo będą też we Wrocławiu, niestety, bo do nas...
Jak otworzymy śmietnik, to może się okazać, że spojrzy na nas zwierz, którego zwierz znamy głównie pewnie też z filmów i kreskówek.
To, co jest ciekawe i fajne dla kogoś z zewnątrz, to dla biologów niestety nie, bo to jest tak zwany gatunek inwazyjny, czyli zwierzę, które szkodzi niestety.
Od razu powiemy, to nie jest szczur.
Nie jest szczur i gatunkiem inwazyjnym pewno dobrze wszystkim znanym jest fretka, czy norka amerykańska, czy... Oj, przepraszam, teraz coś się nazywa wizon. Norka amerykańska, czyli takie zwierzę, które uciekło nam z hodowli i teraz wyjada ptaki, jaja i tak dalej. Tak? Wydaje się słodkie, puchate i w ogóle kochane, ale z punktu widzenia biologów no to jest straszny szkodnik.
A jak on się tutaj z Ameryki Północnej?
Też jest historia, kierunki. Dobrze, może zdradzimy, że to Szopracz. Ale kierunki są dwa. Ja zawsze się śmieję, że tak niestety jak Druga wojna światowa, czyli ze wschodu i z zachodu. W obu przypadkach główną siłą była hodowla futerkowa. To znaczy to zwierzę było hodowane na futro i w przypadku obu, czyli z Niemiec i z Rosji, z obwodu kaliningradzkiego, tam po prostu te zwierzęta uciekły z farm. Czy te farmy były porzucone, czy po prostu to jest bardzo sprytne.
Się rozpełzły
i teraz powoli po prostu idą, przesuwają się w kierunku Polski. Jest też taka teoria mówiąca o tym, że część tych osobników zachodnich, czyli niemieckich, była po prostu maskotkami żołnierzy amerykańskich, którzy
sobie przywieźli.
Wojska amerykańskie do dziś stacjonują w Niemczech, no i tęskniło im się za domem, więc mieli swoje maskotki, no i takie maskotki potrafiły wiać sobie i teraz właśnie też wzdłuż rzek idą do Polski. Tak już gdzieś tam pod Wrocławiem pierwsze szopy są obserwowane. Tak.
Także uwaga, otwieramy kosz na śmieci.
Śmietnikami, uwaga, trzeba ostrożnie właśnie.
No tak, tutaj mamy bobra i wydrę.
Dwa zwierzaki bardzo dobrze przystosowane do wodnego trybu życia. Wydra jest bardziej drapieżnym zwierzątkiem, bóbr jest roślinożerny. Bobra zresztą łatwo w Wrocławiu zaobserwować. Tutaj na wystawie jest taki pieniek z śladem bobrowania i takich naciętych w ten sposób drzew we Wrocławiu, szczególnie nad Starorzeczami, można zobaczyć sporo. Bobry mają się w Polsce dobrze. Co prawda stale się walczy z tym zamykaniem przez nie rzek, ale czy z grodzeniem, ale jeżeli chodzi o takie norki, czy możliwości życia gdzieś tam w skarpach rzecznych, to jest super. Wydra jest rzadszym zwierzęciem, ale też słabiej obserwowanym, bo jest to zwierzę niesamowicie płochliwe i bardzo czujne.
Czyli przygoda z Nysą, życie nad rzeką. Wpadnijcie, zobaczcie. I I tu mamy klatkę schodową, ale jaką?
No, historyczną, a raczej częściowo historyczną, ponieważ na przykład kolory to fantazja konserwatora, ale na przykład metaloplastyka to już niemieckie, czy drzwi to już niemieckie pozostałości. Muzeum, kiedy było projektowane, co prawda główną jego funkcją była ta funkcja naukowa, czyli taka praktyczna, ale mimo wszystko nadal po wojnie zachowało się tutaj mnóstwo szczegółów architektonicznych, takich smaczków, powiedziałbym, związanych z przyrodą, z biologią. Warto się rozglądać. Kawałki roślin, czy na przykład zwieńczenia kolumn, jakieś tam drobne żyjątka i tak dalej. Jest tu kilka takich...
A na ścianach poroża.
A na ścianach poroża i wystawa fotografii Artura Stankiewicza, którą zachęcam do obejrzenia. To są zdjęcia z Afryki Wielkiej Piątki. Największych pięciu zwierząt w Afryce. Bawoła, lwa, słonia, bawoł, słoń, lamparta i hipopotam.
Rzeczywiście piękne, artystyczne i przyciągają wzrok.
Alarm? Pamiętasz?
Nie, wyłączony jest.
Tak? Okej.
Okay. Tylko na jest bardziej.
O! Jesteśmy.
Tutaj łączymy się do ogrania.
W końcu. Jesteśmy na naszej największej dumie.
Płetwal błękitny.
Tak, płetwal błękitny, symbol naszego muzeum, który się zawsze pojawia na wszystkich materiałach. Przy czym jest to bardzo mały płetwal.
Mimo, że zajmuje całą salę, czyli ma właściwie ile metrów?
Ten ma chyba 16?
14.
14? Szkielet. Oczywiście jeszcze byłby trochę dłuższy, bo miałby ogon i płetwy. Ale jest to młodzik. Młodzik, który jeszcze był urósł dwa razy taki, ale to już by głową i ogonem wystawał z obu stron tej sali. Stoimy właśnie na miejscu galeryjki, która tutaj kiedyś była. Znaczy, ta sala miała trzy poziomy i te zamknięte na górze, zaciemniony sufit miał takie wielkie szklane tafle, przez które wpadało światło. Także oryginalny ten plan był zupełnie inny, przepiękny. No, tak jak mówiłem, niestety zniszczenia wojenne i podniesienie odbudowa spowodowały, że zmieniono trochę plany. Jesteśmy na sali, która pokazuje na dole bogactwo kręgowców, właściwie w większości ssaków, tak, z niewielkim domieszką ryb i płazogadów. Na górze mamy kolekcję ptaków, z której jesteśmy bardzo dumni. Wrocław mocno stoi ptakami, zarówno naukowo, jak i kolekcjonersko. Tutaj jedna z tych kolekcji, kolekcja kolibaja, jest uznawana za arcydzieło sztuki preparatorskiej, że nikt lepiej niż ten kolibaj, który był aptekarzem, więc chyba stąd miał taki dryg do drobnych rzeczy. Nie wypychał tych ptaków, nie układał ich i tak dalej. Tak? Taksydermia to też jest sztuka zrobienia tego zwierzęcia tak, żeby wyglądało jak żywe. Tak? Więc to jest taki wzorzec Sevres, jeżeli chodzi o wypychanie ptaków. Więc to jest na górze. Mamy też małą sekcję z bezkręgowcami. Dla mnie szczególnie ważna jest tamta gablota, zwierzęta wymarłe i ginące.
Zanim tam pójdziemy, to jeszcze pytanie o płetwala. Jak on się tu znalazł? No jest to po prostu kawał zwierza. No.
I my znamy tą jego historię trochę po kawałkach. On został zakupiony przed wojną jeszcze. W Norwegii został zakupiony, ale jak, skąd ten norweski był, to już nie wiemy. Czy to był faktycznie upolowane zwierzę, czy może był to zwierzę, które wyrzuciło na brzeg i to też się czasem zdarza. Tej historii nie znamy. Gdzieś tam w naszym archiwum widziałem zdjęcia faktycznie takiego wyrzuconego wieloryba, ale czy to był ten, nie wiem, nie wiadomo.
Przewiezienie takiego szkieletu też było sporym wyzwaniem.
Przewiezienie i przede wszystkim potem złożenie go, tak, bo tutaj to wszystko, co widzimy, to też jest sztuka. Potem to zwierzę odtworzyć w jakiś sposób. Wydaje się to takie proste, bo to przecież kość na kości i wszystko jak pucle, ale bardzo często nie i to wymaga naprawdę nie tylko takiej technicznej wiedzy, jak to wszystko zabezpieczyć i tak dalej, ale też pewnej wyobraźni i znajomości tego zwierzęcia, żeby odpowiednio ułożyć, odpowiednio złożyć te kości i tak dalej, żeby nie wyglądał sztucznie czy nieprawdziwie. Część okazów, które tutaj widzimy, no niestety z upływem czasu się zestarzała, ale część jest zrobiona na tyle dobrze, że do dziś jeszcze nas cieszy. I my też zresztą cały czas staramy się uzupełniać na bieżąco, wymieniać tą kolekcję. Zmiany są powolne, ale ewolucyjne raczej niż rewolucyjne, ale odwiedzając muzeum po pół roku, po roku na pewno znajdziemy tutaj coś, czego wcześniej nie znaleźliśmy. Tutaj jest nasz największy, znaczy nie najnowszy, ale najciekawszy ostatnio obiekt dodany, czyli okapi. Bardzo rzadkie zwierzę.
I skąd pochodzi?
To z zoo.
No właśnie, bo w tej chwili główne źródło to jest zoo. To są te zwierzęta, które tam odeszły.
O te duże zwierzęta, tak? No bo wiadomo, jeżeli chodzi o bezkręgowce czy coś, to są jeszcze z wypraw naukowych, ale jeżeli chodzi o te duże zwierzęta, to faktycznie jest to zoo, czy okapi, czy panda, ruda. To są właśnie zwierzęta, które dożyły swoich dni, nikt im nie pomógł w zoo i trafiły potem do nas, tak? Znaczy najpierw w ręce konserwatora, a potem tutaj do nas. Tak, okapi właśnie polecam i pandę rudą, czyli takiego kuzyna pandy wielkiej.
Coraz więcej mówi się o wilkach, można też przyjść tutaj zobaczyć, jak wygląda ten wilk.
Wilk zresztą to był jeden z takich pierwszych dobrych okazów, ładnych i on ma całkiem za sobą sporą karierę filmowo-teatralną.
Jest wypożyczany.
Teraz już nie, bo jest w gablocie, ale już, jak czekam na swoją kolej, bo taka bota była przebudowywana, to pojeździł trochę po Polsce i w kilku filmach.
Wiemy w jakich?
Na pewno nasze muzeum zagrało w Ptaki śpiewają w Kigali.
Nie było dużo, akurat ten wilk, ale wiele okazów policzyliśmy do produkcji filmu Kajtuś Czarodziej. To, że tak powiem, też było dużo okazów gadów tam w słoikach. Jak będą Państwo oglądali, będą to słoiki, no to nasz.
Świat się zmienia. Zmienia się podejście właśnie też do zwierząt, do ochrony zwierząt, do prezentowania zwierząt. Muzeum przyrodnicze jest placówką naukową. Czy ważny jest też ten aspekt, że pokazujemy zwierzęta, czy jednak w tych czasach, kiedy dużo można na filmach zobaczyć, ludzie jeżdżą po świecie?
Bardzo, bo jednak
popularno-naukowy.
Tak, bo jednak ten widok tego zwierzęcia nawet za szybą jest jednak czymś zupełnie innym niż na filmie. My się staramy właśnie uczulać na ten aspekt ochroniarski. Tutaj przy niektórych okazach widać takie małe, żółte naklejeczki. To jest CITES, czyli to konwencja waszyngtońska, czyli taki dokument, który właśnie zabrania handlu, pozyskiwania, czy w ogóle jakiegokolwiek ruszania tych gatunków cennych czy zagrożonych. Tak? I też o tym mówimy. Tak? Już tych zwierząt nie zobaczymy inaczej, bo nawet w zoo te CITES-owe gatunki są bardzo rzadkie lub też w ogóle ich nie ma. Czy też, tak jak mówiłem, muzeum ma funkcję tylko banku tej rzeczy, czy tak jak Grzesiek wspominał, których już nie istnieją w danych miejscach, ale które też nie istnieją w ogóle. Tam nasza gablota...
Właśnie idźmy do tej gabloty z tymi, które wymarły i...
Już wymarły na zawsze, to znaczy to nie jest tak, że...
Tak zawiesiłam głos, jakby miało się coś stać, ale one wymarły i już.
Wymarły i już, to nie jest tak, że znajdziemy je gdzie indziej, albo że na przykład w ogrodzie zoologicznym je znajdziemy, już nigdzie ich nie znajdziemy.
Kolibry. No i tutaj te zwierzęta wymarłe i ginące.
I ginące. Dlaczego wymarłe i ginące? Wymarłe, czyli takie, których już nigdy w naturze nie spotkamy. Ginące to takie, które jeszcze gdzieś tam w bardzo izolowanych, bardzo ściśle kontrolowanych warunkach żyją. Grzesiek mówił o haterii. Haterie jeszcze gdzieś tam na
powierzchni. To ta jaszczurka taka tutaj.
To nie jest jaszczurka, to jest sfenodont. Proszę o tym pamiętać. To nie jest jaszczurka. To jest bardzo ważne.
Gdzie są naprawdę bardzo ostre działania ratunkowe, jeszcze gdzieś tam przeżyła, to jest to wręcz takie antyochroniarskie, jak nam się wydaje, że ochrona przyrody to jest zachowywanie czegoś, a tutaj na Nowej Zelandii, żeby ochronić czy haterię, czy kakapo, są podejmowane działania wręcz bandyckie, można powiedzieć, bo na przykład całe wyspy się czyści ze zwierząt, tak, strzela się do wszystkiego, co tam jest, wycina się podszyt i tak dalej, żeby stworzyć te warunki, w których te dane zwierzę może żyć. Bo na przykład dla haterii czy kakapo wielkim zagrożeniem są szczury, czy koty dzikie. Więc na początek z takiej wyspy trzeba się tych zwierząt
pozbyć,
żeby to jedno ocalić. Ale to są właśnie zwierzęta ginące, to są dosłownie kilkadziesiąt żyjących współcześnie osobników, reszta tutaj zwierząt jest już kompletnie wymarła. Przykładem wilkowór, czyli dawniej wilk workowaty, jeden z dwóch okazów w Polsce i jeden z kilkunastu okazów wypchanych na świecie. Taki odpowiednik dużego psa w Australii oskarżany o atakowanie owiec i poddany eksterminacji po prostu przez farmerów. Nie ocalały żadne osobniki, ostatni gdzieś tam w zoo zmarł w 30 latach. Zachowała się tylko taka, tak bardzo stary film, jak on tam się drapie po nosie i tyle.
Przykład z tą haterią i działaniach takich, które mają ją jakoś uratować jako gatunek, pokazują trochę, że to może być trochę beznadziejna walka, że nie mamy szans na to, żeby wszystkim ginącym gatunkom stworzyć takie warunki, żeby one za wszelką cenę przetrwały.
Powiem tak, żeby troszeczkę...
Pytanie, jeszcze... o które walczyć, a które można odpuścić.
Podoba mi się takie porównanie, jakie kiedyś słyszałem, będąc jeszcze młodym studentem na zajęciach z ochrony środowiska. Wyobraźmy sobie Ziemię jako biosferę, jako lecący samolot, prawda? I zaczynamy sobie z samolotu te kolejne gatunki wyrzucać przez okno. No i można wyrzucić różne części z samolotu, ale w pewnym momencie zaczynamy grzebać w silniku, prawda? I wywalnie nam się śrubka z silnika, to zaczynamy spadać. To, co moim zdaniem warto zrobić, będąc muzeum przyrodniczym, to wejść sobie na stronę internetową, ogólnodostępną Światowej Unii Ochrony Przyrody, to jest IUCN, organizacja, która zajmuje się szacowaniem poziomu zagrożenia konkretnych zwierząt. I warto, bo można tak naprawdę, to jest darmowa strona, to jest międzynarodowa organizacja, podejść do każdego gatunku, jaki mamy na wystawie, wpisać jego nazwę naukową, po to one są dostępne na tę stronę i zobaczyć, jak jest z nim źle. One mają kategorie, odpowiednie rangi, część z nich będzie miała rangę, że są właściwie nie, aktualnie jeszcze sytuacja jest dobra, ale może się okazać, że i na pewno Państwo znajdą całkiem sporo, bo to nie jest trudne, u nas gatunki są krytycznie zagrożone, czyli są takie, które mogą na przykład zniknąć w ciągu na przykład 5 pokoleń i już ich nie będzie. To jest taka informacja. Co dalej? To jeszcze Jacek powiedział o tym pozbywaniu się tych innych organizmów, żeby zabezpieczyć te, które są te cenne. Pamiętajmy, że to nie jest tak, że te szczury tam były i my nagle bandycko zabijamy szczury, żeby ratować haterię. Te szczury się skądś wzięły, a wzięły się przede wszystkim z nami, prawda? Więc staramy się naprawić to, czego nie udało się zrobić naszym przodkom. Daleko nie patrząc, czytając historię Alki Olbrzymiej, wydaje się, że wiele osób przejdzie koło niej i powie o pingwin, a ktoś się zastanowi, powie zaraz, to nie jest pingwin, to tylko wygląda jak pingwin, ale pingwinem nie jest. No cóż się stało, jak liczba gatunków osobników zaczęła spadać, to zamiast myśleniem dzisiejszych ludzi zacząć program reintrodukcji, odłowić je, no to z tego co pamiętam główną funkcją było to, żeby wyłapać i właśnie dla kolekcji muzealnych, żeby no, każdy chciał mieć ostatnią alkę. U nas są chyba dwie, prawda?
O drugiej nie wiem, ale ja chciałem tylko też powiedzieć, że ja trochę mam inne podejście. Powiem cytatem z filmu Jurassic Park, że life find a way, tak? Czyli próba ochrony niektórych gatunków to jest troszkę też ludzka pycha. To znaczy my decydujemy o tym, że
który?
Ten gatunek jest ważny, a ten nieważny. No często niestety tą decyzją jest to, czy wygląda fajnie, bo nikt nie będzie chronił jakiegoś tam małego żuczka, który jest nieciekawy, ale na przykład rysie już jest puchaty, ładny i dobrze się prezentuje na zdjęciach, to chronimy rysie.
Dyrektor Ratajszczak opowiadał mi, że gdyby to od niego zależało, w zoo byłyby same brzydkie zwierzęta, bo to te wymagają szczególnej uwagi i ochrony.
Dokładnie właśnie tak, no to jak jest z tym kolekcjami naukowymi i tym, co mamy na wystawach. To, co jest efektowne, niekoniecznie jest ważne, ale jest też tak, że wielkich wymarć i w ogóle zmian w biosferze mieliśmy zawsze, tak? To oczywiście ten proces jest obecnie przez człowieka mega przyspieszony. Nie można powiedzieć, że nie mamy na to żadnego wpływu, czy to zanieczyszczenia, czy podniesienie temperatury klimatu, czy po prostu fizyczne wyniszczanie, ale natura za każdym razem się odradza i broni. Tak? Na miejsce tych zwierząt, które obecnie są wyginęły, weszły inne, obserwuje się cały czas zmiany w behawiorze zwierząt współcześnie żyjących, na przykład wchodzenie do miast gatunków, które dotychczas były poza miastami, czy nigdy nie spotykane, czy te szopy, tak, które z Ameryki Północnej nagle się znalazły w Europie i sobie świetnie radzą. Także generalnie tracimy tą bioróżnorodność, czyli tych gatunków wszystkich, to masa tych gatunków znika i nawet nie wiemy, ile ich znika. Znaczy, są takie
nie gatunki, zdążyły zostać poznane, opisane i tak dalej.
Właśnie tak, ale ja uważam, że my kiedyś wymrzemy, a natura
radzi sobie.
Coś nowego, tak? Można, chyba wszyscy znają Czarnobyl i wiedzą, jak to wygląda, że nawet tak masywne wydawałoby się rzeczy jak beton i stalowe konstrukcje.
Skażone w dodatku jeszcze promieniotwórcze.
Skażone natura zabiera w błyskawicznym tempie, tak? To znaczy rozbija ten beton, rośnie, rosną tam rośliny, wprowadzają się wilki i tak dalej, i tak dalej.
Znaczy powiem tak, no nie sposób się nie zgodzić z Jackiem, to prawda. W historii życia na Ziemi mieliśmy 5 wielkich historii wymierań, kiedy znikało nam nawet do 90% wszystkich gatunków na Ziemi. Teraz i one odwracały, ale to jest proces milionów lat. Teraz mamy 6. wielkie wymieranie i ja zakończę tak. Zgadzam się z Jackiem jak najbardziej, że życie znajdzie drogę. Nie wierzę w to, że uda nam się jako ludzkości zniszczyć życie na Ziemi totalnie do zera, ale popatrzmy z tej strony. Jesteśmy 6. wielkim wymieraniem i jedynym z 6 wymierań, które może coś z tym zrobić.
No, a jeżeli nie zrobimy, to niestety pozostaje nam tylko muzeum, żeby...
Sami wylądujemy w gablocie.
Oto kiedyś to na pewno.
No i tak oto, pod gablotą ze zwierzętami wymarłymi i ginącymi, czy więc miejscu bardzo sugestywnym i dającym do myślenia, kończymy tą naszą dzisiejszą wyprawę po Muzeum Przyrodniczym. Bardzo dziękuję za oprowadzanie.
Jacek Stefaniak, mój kolega.
I kolega Grzegorz Skorzewski.
Piękne dzięki. Spacerologia.